Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj powrócimy ponownie do kampanii wrześniowej 1939 roku, ale spojrzymy na nią ze specyficznego punktu widzenia, czyli od strony zbrodni popełnionych, zbrodni wojennych popełnionych przez żołnierzy Wehrmachtu. Przeciętnie większość ludzi kojarzy zbrodnie z Gestapo, z Einsatzkommando, specjalnymi oddziałami, które miały na celu terroryzowanie Polaków, ale okazuje się, że w trakcie działań wojennych 1939 roku już popełniano zbrodnie i popełniali je żołnierze, regularni żołnierze Wehrmachtu. Naszym gościem jest Tomasz Sudoł, historyk z Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dzień dobry państwu. Zbrodnie wojenne w trakcie trwania walk wrześniowych, czyli w trakcie trwania kampanii polskiej, to jest bardzo zauważalna taka fala przemocy, która pojawia się już 1 września. I w zasadzie każdego dnia trwania kampanii do ostatniego dnia, czyli do ostatniego dnia walk, czyli do 5 października, w różnych miejscach na terenie Polski są popełniane zbrodnie wojenne. Mnie interesowały wyłącznie zbrodnie popełnione na żołnierzach Wojska Polskiego, bo zdecydowaną większość zbrodni wojennych Wehrmachtu to są zbrodnie popełnione na ludności cywilnej, czyli ludność cywilna jest na przykład traktowana jako zakładnicy, są rozstrzeliwani w przypadku, kiedy pojawia się jakiś niewiadomego pochodzenia strzał, gdzie na przykład giną Niemcy żołnierze i wtedy w odwecie są rozstrzeliwani cywile, wtedy też są na przykład palone ich zabudowania. Szczególnie ten terror dotyka mężczyzn, którzy są posądzani o bycie partyzantami. I najczęściej właśnie w momencie zajęcia miejscowości przez Wehrmacht, kiedy toczą się walki, to prewencyjnie często właśnie mężczyźni są zabijani i szczególnie w takim wieku poborowym, bo Niemcy byli przekonani, czy mieli wręcz takie
przeświadczenie,
ale też mieli instrukcję, żeby szczególnie zwracać uwagę na osoby w wieku poborowym. Często osoby na wsi, też to taka była moda, że się nosiło wysokie buty albo takie odzienie, które przypominało odzienie wojskowe, no to dodatkowo takie osoby były jakby, było większe prawdopodobieństwo, że taka osoba mogła zostać uznana za żołnierza, za jakiegoś partyzanta. Więc takich tragicznych incydentów były tysiące. I problem ze zbrodniami wojennymi jest taki, że one się rozgrywają w bardzo krótkim okresie czasu. Czasami to jest parę minut, czasami to jest dosłownie 2-3 minuty i przesuwa się linia frontu. Wojsko idzie do przodu, ofiary zostają i czasami, czy bardzo często też nie ma świadków, stąd na przykład tuż po przejściu frontu te ofiary się chowa do grobów masowych albo są chowane na pobliskim cmentarzu parafialnym. No i temat się zamyka i często do tych historii nie powracano w okresie powojennym, uznając, że to są ofiary po prostu
działań wojennych.
Stąd jest na pewno skala zbrodni jest na pewno niedoszacowana, na pewno było ich zdecydowanie więcej, ale niestety nie możemy tutaj posługiwać się jakimiś twardymi danymi i powiedzieć, że było ileś tam konkretnie egzekucji czy rozstrzeliwań, ponieważ często nie było żadnych świadków. Ale też często też było tak, że świadkowie po wojnie nie byli zainteresowani w ogóle składaniem jakichkolwiek zeznań, po prostu się bali kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, no bo to
nowa
jest
władza i
nowa władza.
Rzecz.
To jest często materiał dowodowy w terenie zbierali milicjanci, więc ludzie nie byli skorzy jakby się dzielić, w ogóle wchodzić w jakiś tam dialog z funkcjonariuszem. A często już albo wyparli ten fakt z pamięci jako fakt trudny, albo już nie pamiętali konkretnie, kiedy to się wydarzyło, czy to był 39, a może 40, więc tu widać na przykład w zeznaniach świadków, że nawet zeznania z 1946-1947 roku już pokazują, że upływ czasu kilkuletni już odgrywa dużą rolę. Na przykład świadkowie nie są w stanie określić imion albo nazwisk ofiar, jeśli to są osoby takie, powiedzmy, z tej samej miejscowości.
Także precyzyjnie nie można udowodnić winy, czy zobrazować w ogóle tego zbrodniczego czynu.
Bardzo często dysponujemy bardzo małą ilością materiału dowodowego. Oczywiście po wojnie funkcjonowała Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, tak się początkowo ta instytucja nazywała. Później to Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich. Dzisiaj można powiedzieć, że kontynuacją jest ten piąty śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, czyli Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oczywiście ta instytucja policja bardzo mocno działała po 45 roku, zbierając materiał dowodowy, ale ona też, problemem tej instytucji było to, że to była instytucja, która miała bardzo mało etatów, tam pracowało bardzo mało ludzi, no i skala zadań przerastała, powiedzmy, tą instytucję. Oczywiście też polityka wchodziła tutaj w grę, no bo wpływano, powiedzmy, jakie sprawy badać, jakich nie ruszać, więc tutaj no, polityka też odcisnęła swoje duże piętno na tej sprawie. No i ostatecznie też, warto też, jeśli mówimy o wrześniu, że generalnie zbrodnie we wrześniu zostały przesłonięte przez zbrodnie z okresu okupacji, w sensie terror Gestapo, działania żandarmerii. Jedna no, kampania trwała 35 dni, a później ta okupacja trwała kilka lat, więc jakby to, co się działo w czasie wojny, zostało już zapomniane.
To skupmy się zatem na tych ofiarach, które były w mundurach. Wiele osób, wielu Polaków kojarzyło Niemców z lat 1914-1918, z pierwszej wojny światowej. I był taki przekaz, było takie przeświadczenie, że to cywilizowana armia, cywilizowane wojsko, no ale nie do końca się okazało w 1939 roku.
W relacjach świadków i to nawet jeszcze żyjących, to można natrafić faktycznie na taki szczegół, że ludzie się no, bali tej wojny, no bo to są działania wojenne, bomby spadają, artyleria strzela, prawda, strzeliwuje zabudowania, ale też był taki jakby mit. Taki mit wokół w ogóle armii niemieckiej, że to są no, że to jest jakby takie wojsko bardzo takie ułożone, karne a kampania jednak pokazała zupełnie coś odwrotnego. Ale też nie możemy pamiętać o tym, że no, te realia pierwszej wojny były troszkę inne, w tym sensie, że no, wojsko tutaj niemieckie jakby weszło do Polski jako taka grupa interwencyjna na przykład na pomoc Austriakom. I oni wchodzili często już jako na teren, który już był opanowany przez armię austriacką, więc siłą rzeczy nie działo się wtedy żadne walki, tak jak na przykład w Galicji. Oni kwaterowali we wsiach, były tam takie przyjazne relacje z ludnością miejscową. Ludzie to wojsko niemieckie z pierwszej wojny dobrze zapamiętali. Ale też nie należy zapominać o tym, że w czasie pierwszej wojny no, również zbrodnie wojenne były popełniane w sposób masowy. I to zarówno na froncie wschodnim, jak i na froncie zachodnim. Ale to więcej takich zdarzeń na pewno mają miejsce tutaj na wschodzie. I wojsko niemieckie w 1939 roku, ono w sumie zachowuje się w sposób podobny jak wojsko właśnie z okresu 1914-1918. Czyli walczy w sposób taki bezpardonowy. Jeśli dochodzi do bardzo mocnego kontaktu bojowego, to często dowódca nawet, powiedzmy, batalionu czy pułku, on nawet ma taką możliwość czy kompetencje, że on mówi żołnierzom, że tego dnia nie bierzemy w ogóle jeńców do niewoli. I na przykład takie zdarzenia mają miejsce nad Bzurą, czy tutaj w okolicy Zambrowa, czy Łomży. Kiedy ma miejsce to przełamanie, powiedzmy, ten ważą się losy bitwy, i kiedy to starcie jest najbardziej takie ostre, to strona niemiecka po prostu poddających się żołnierzy polskich nie traktuje jako jeńców wojennych, tylko po prostu zabija ich, mimo tego, że oni często nie mają broni, albo i w sposób czytelny mają przy sobie jakieś białe płótna i jednoznacznie sygnalizują, że mają zamiar kapitulować. I często spotyka się w takie, nawet można odnaleźć w albumach niemieckich takie fotografie właśnie trupy polskich żołnierzy właśnie z elementami jakichś białych takich kawałków płótna. No i to są na 100% ofiary egzekucji.
Czyli te zbrodnie jednak miały miejsce i nieważne tutaj było prawo, no jednak obowiązujące także w czasie wojny, prawo związane z prowadzeniem tych działań wojennych. Jeńców się nie zabija.
Tak. Znaczy to konwencje międzynarodowe oczywiście obowiązywały zarówno stronę polską, jak i niemiecką, ale w armii niemieckiej jeszcze przed pierwszą wojną światową była w ogóle taka jakby wizja, czy taka koncepcja, że konwencje międzynarodowe generalnie ograniczają możliwość prowadzenia działań wojennych w sposób skuteczny. Że to jest jakby taki, to jest taki trochę bat na wojsko. I
taki wymysł, który taki blokuje, wymysł, który blokuje blitzkrieg.
Możliwość przesuwania się, bo tak, jeśli są ranni, to trzeba ich opatrzyć na przykład, prawda, odprowadzić jeńców. W ogóle jeśli są jeńcy, no to trzeba się z nimi opiekować, i to powoduje osłabienie jakby
tempa działań.
Pewne patrole muszą być odesłane na tyły, żeby się tymi jeńcami zająć, więc a które mogłyby pójść do szturmu na przykład. Więc jest taka wizja, że jeńce to też jest problem logistyczny, że łatwiej, że skoro się bierze na przykład, skoro się w lesie złapie 5 żołnierzy, no to łatwiej jest ich rozstrzelać na miejscu, niż odprowadzić gdzieś do dowództwa, do dowództwa na przykład batalionu. Gdzie się marnuje benzynę i środki, prawda? Więc bardzo często jest taka wyraźna jakby grupa, czy grupa zbrodni, czy kategoria zbrodni właśnie, którą można określić, czy właśnie, że jeńcy są traktowani jako, tak, jako
taką
problem logistyczny.
Taką zbrodniczą ekonomią wojny.
Tak.
Tych zbrodni było dużo, czy dysponujecie zapisami, dokumentami, które pozwalają oszacować skalę?
Badania na temat zbrodni wojny były prowadzone na szeroką skalę przez główną komisję w latach 60. przez pracownika komisji Szymona Datnera i on wówczas ustalił, w oparciu o zebrany materiał przez komisję, udało mu się ustalić, że takich zdarzeń, gdzie w obrębie których dokonywano zabójstw, było no kilkadziesiąt. W wyniku badań, które ja przeprowadziłem, no to jasno i wyraźnie widać, że to jest tylko czubek góry lodowej, że w zasadzie tych zdarzeń było na pewno ponad 700. I to są takie sytuacje, w których giną albo ofiary pojedyncze, są pojedyncze egzekucje, czy pojedyncze zabójstwa, ale też mówimy o zbrodniach masowych, kiedy na przykład w jednym miejscu ginie około 60 osób. Do takich zdarzeń najczęściej dochodzi po wzięciu jeńców do niewoli, kiedy są przetrzymywani na tak zwanym punkcie zbornym. I wtedy oni są trzymani pod takim sporym reżimem, są otoczeni jakby na przykład drutem, który stanowi granicę.
To taki przykład z Zambrowa jest bardzo charakterystyczny. Tak. Koszary 71. Tak. Pułku. Tam zebrano wziętych do niewoli żołnierzy i z tegoż pułku, jak i z 33. W ogóle z 18. Dywizji. Pod karabinami maszynowymi oświetleni dochodzi do jakiegoś wydarzenia, które sprowokowało otwarcie ognia.
Tak. To znaczy w punktach zbornych dochodziło do takich sytuacji i to Zambrów nie jest jakby wyjątkiem, tylko takich podobnych zdarzeń było w trakcie całej kampanii no kilka albo kilkanaście. I one najczęściej były spowodowane takimi albo zupełnie takimi czasami...
Błahymi powodami.
Na przykład tymi to było powodowane albo nadmierną nerwowością żołnierzy niemieckich, którzy na przykład pierwszy raz mieli w ogóle kontakt z Niemcami i ich to bardzo mocno powiedzmy
stresowało,
że jest na przykład, że na przykład jest na przykład grupa 3-4 żołnierzy z CKM-em, a ma przed sobą na przykład, nie wiem, 4000 jeńców i oni nie wytrzymywali psychicznie w sytuacji, kiedy na przykład był reżim na tych punktach zbornych był dosyć ostry, na przykład nie można było wstawać. W nocy na przykład jeńcy musieli leżeć albo być skuleni i na przykład któryś jeńc na przykład nie wytrzymywał i musiał na przykład pójść na stronę, jak to się mówi, żeby swoje czynności jakieś fizjologiczne załatwić. No i wtedy na przykład dochodziło do otwarcia ognia i często, no i wtedy się inni jeńcy też podrywali. I dochodziło do bardzo tragicznych incydentów. No, podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Serock koło Świecia. Tam 4 września też w godzinach nocnych doszło do takiej strzelaniny i tam około ponad 50 osób zginęło. No to pokazuje, że wojsko niemieckie nie potrafiło sobie poradzić powiedzmy z tymi masami jeńców. Ono często bezzasadnie otwierano do żołnierzy.
Obie.
Tak, tak. Często nawet jeśli było umówione na przykład tak nieformalnie między żołnierzami Wehrmachtu a naszymi jeńcami, że można tam w pewne miejsce odejść i na przykład załatwić swoje czynności fizjologiczne, to nawet mimo to zdarzało się, że powiedzmy, że i tak żołnierz otrzymywał strzał w plecy.
Ile ofiar udało się oszacować?
To znaczy liczba ofiar jest w gruncie rzeczy niemożliwa do podania, ale no, mi się udało ustalić, że na pewno około 1450 żołnierzy zostało zamordowanych. Problem jest taki, że w czasie całej kampanii, problem jest taki, że w wielu wypadkach mamy informację o zdarzeniu, ale nie wiemy, ile osób tam zginęło. No, świadek relacjonuje, że zginęła grupa żołnierzy. No to być może to było 3, może to było 10. No, nie sposób tego ustalić. Ale jakby rozszerzyć w ogóle kategorię zbrodni na taką, jeszcze na takie zdarzenia, na przykład, że nieudzielanie pomocy medycznej, na śmierć żołnierzy, znaczy śmierć jeńców wskutek na przykład fatalnych warunków, na przykład w obozach, w tych punktach zbornych, bo też wiemy, że były też takie bardzo już zimne, jesienne noce, więc często ci jeńcy przebywali, właśnie te punkty zborne były na jakichś pastwiskach, na polach, oni musieli leżeć na mokrym gruncie i po każdej nocy umierało kilka osób. No to jeśli weźmiemy takie zdarzenia jeszcze pod uwagę, no to może nawet być kilka tysięcy, powiedzmy, ofiar. Realnie, plus choroby takie, jeszcze jakby wziąć pod uwagę jeszcze choroby takie zakaźne, typu czerwonka, czy tyfus, no to ta skala jest przerażająca. Mimo tego, że to nie jest taki powiedzmy, to nie jest taki terror masowy i takie zbrodnie masowe, jak w przypadku jeńców sowieckich, ale jest to wyraźne, widać powiedzmy, że wrzesień to jest ten moment, kiedy jest wyraźne przyzwolenie na użycie przemocy wobec żołnierzy Wojska Polskiego.
A na ile wpływ na postępowanie żołnierzy Wehrmachtu miała ta indoktrynacja nazistowska?
Znaczy, to jest jeden chyba z kluczowych powodów, dla których żołnierz był skłonny jakby
do popełniania
do bardziej
zbrodni.
Ostrych jakby działań, bo myślę, że większość... Myślę, że część żołnierzy, jak została zmobilizowana, no to być może oni nawet nie byli tacy, znaczy oni, ta indoktrynacja no, bardzo mocno wpływała na żołnierzy. To najlepiej widać poprzez prasę wojskową, która, bo każda armia miała swój jakiś tam periodyk taki, czy czasopismo, gazetę, która docierała na pierwszą linię frontu. I w tych czasopismach w zasadzie codziennie były podawane jakieś takie bardzo mocne antypolskie przekazy, które mówiły na przykład o tym, że żołnierze polscy na przykład dokonują jakichś takich ataków na tle seksualnym, na przykład na mniejszość niemiecką w Polsce, że na przykład, że topią Niemców w studniach, że palą zabudowania ludności niemieckiej w Polsce, że są marsze śmierci, że część Niemców zaginęła. No i w ogóle jest tam budowano taki opis, że w ogóle polski żołnierz jest skory do okrucieństw i w ogóle nie ma nic gorszego, jak trafić do niewoli polskiej, w ręce polskiej. I to nawet znajduje odzwierciedlenie w relacjach polskich, że są takie opisy, że żołnierze, że czasem, myśmy też brali żołnierzy niemieckich do niewoli i są takie opisy, że oni się po prostu trzęśli ze strachu, bo oni byli przekonani, że Polacy obcinają nosy, okaleczają generalnie ciało przeciwnika. Stąd no, powstał taki obraz takiego Polaka, takiego barbarzyńcy i to no, powodowało, że oni byli bardziej skorzy do działań takich, nazwijmy to, odwetowych, mimo że w ogóle był to obraz całkowicie fałszywy.
Ale budowano ten nastrój, takie emocje po to, żeby no, popchnąć żołnierzy do ambitniejszego zaangażowania się w działania wojenne.
Tak, uciekano się do tak brutalnych opisów, bo na przykład był taki komunikat podawany wojsku, że cała kompania sanitarna Wehrmachtu została wymordowana. I na to zwróciło uwagę dowództwo Grupy Północ, dowództwo Armii Grupy Północ. Oni wojskowi wystosowali dokument, żeby w ogóle troszkę wyhamować ten przekaz o okrucieństwach, bo żołnierze wpadają w panikę i się boją po prostu walczyć na froncie, że to demoralizuje wręcz stronę
czyli
niemiecką.
Czyli przynosi odwrotny skutek.
Tak jest, więc starano się jakoś tam to balansować w taki sposób, żeby też wskrzesić jakby tego ducha bojowego. No tutaj bardzo mocno podkreślano tą martyrologię ludności niemieckiej, sprawę bydgoską. Budowano taki obraz, że naprawdę są masowe groby niemalże w wielu miejscach kraju, gdzie są pochowani przedstawiciele tej mniejszości niemieckiej. No i to skutecznie oddziaływało na żołnierza. W sytuacji, kiedy on nie miał innych możliwości weryfikacji tych informacji, to było jedynego źródło, plus jeszcze przekaz mówiony między żołnierzami. Jeden oddział przekazywał jakąś taką zasłyszaną opowieść, na przykład, że rzekomo zamordowano jakąś tam grupę niemieckich żołnierzy i to już zaczęło żyć własnym życiem, powiedzmy. Nie?
Skupiając się na naszym terenie, wspominaliśmy tutaj o tej takiej zbrodni wojennej w Zambrowie, w koszarach 71. Pułku Piechoty. Czy jeszcze inne wydarzenia tego typu może pan opisać i przywołać?
No podobny taki epizod zamborowski ma miejsce 11 września i to też jest otwarcie ognia do osób, które były też trzymane w takim punkcie zbornym w hali targowej w Zambrowie 11 września, ale takich zdarzeń, w których giną żołnierze Wojska Polskiego jest bardzo dużo w trakcie walk 18 Dywizji Piechoty i tutaj doszło do jednych bardzo krwawych walk tutaj w okolicy właśnie Andrzejewa. No i mamy tutaj przykłady i dobijania rannych na polu walki, na przykład w miejscowości Czerwony Bór, takie zdarzenie ma miejsce i dochodzi też do takich tragicznych incydentów czy zdarzeń w poszczególnych miejscowościach w okolicy Zambrowa i Łomży i to się najczęściej dzieje w ostatniej fazie walk, kiedy żołnierze są te jednostki rozbite, żołnierze próbują się kryć w obrębie zabudowań i tam są odnajdywani. zabrani przez żołnierzy Wehrmachtu, no i oni ich uznają za partyzantów, bo skoro nie są na linii walk, no to są, pewnie tutaj knują jakąś zasadzkę albo może być to jakiś podstęp, więc takie pojedyncze osoby odnajdywane w terenie zabudowanym były zabijane na miejscu. I rejon Zambrowa, myślę, że to jest jedno z takich miejsc, gdzie dochodzi do w ogóle największej, i to jest, widać, że to jest jakby taka fala przemocy i tych zdarzeń jest naprawdę dużo i oczywiście najwięcej jest ich nad Bzurą, bo tam jest jakby największy kocioł i jest największa bitwa kampanii. Ale tutaj ten rejon SGO na Ref, no to też jest źródłowo widoczne, powiedzmy, że tutaj te zbrodnie mają miejsce. To też należy popatrzeć, też jest to ciekawe, jakby prześledzić jakby marszrutę poszczególnych jednostek, bo na przykład bardzo dużo tutaj w zbrodni w Zambrowie dopuściła się 21. Dywizja.
Niemiecka,
ale jak się popatrzy na powiedzmy na ich jakby szlak bojowy, no to w zasadzie oni od 1 września mają tą krew na rękach. I widać wyraźnie takie zjawisko, że po 2 tygodniach ten żołnierz już jest taki zahartowany, że w zasadzie to już jest taka norma, że to się robi z automatu, bo na początku to nawet widać z relacji niemieckich, że oni są jeszcze tacy wystraszeni.
Mają
bo
skrupuły to są jakieś, tak?
Pierwsze, to jest taki dla nich chrzest bojowy też, bo oni wchodzą do akcji i jest wchodzą do boju, ale po 3 tygodniach to już jest taka zupełna rutyna, powiedzmy. I to jest traktowane też jako no, taka praktyka wojna, no po prostu, że to jest dopuszczalne, w sensie jakby taki, jest taka nieformalna norma, że można tak robić.
Podsumowując, zbrodnie były, ale czy z analiz dokumentów, analiz tego całego zjawiska, czy da się wyciągnąć taki wniosek, że bardzo dużo zależy od dowódców. Jeśli oni tolerują tego rodzaju postawy, to one później wchodzą w krew, stają się rutyną. Mm-hmm.
Tak, zdecydowanie. To znaczy, widać to nawet na poziomie dowódcy, na przykład dowódcy kompanii, że na przykład są takie opisy, że na przykład dowódca kompanii 7 był wyjątkowo takim ostrym chłopakiem i on na przykład strzelał zarówno do cywili, jak i do tych. I on zachęcał wręcz, czy wpływał na swoich żołnierzy.
I to widać,
że jakby często niektórzy dowódcy wręcz nawołują, powiedzmy, do takiego bezkompromisowego prowadzenia walk. I są takie dywizje, które no, mają bardzo, gdzie ich ta marszruta jest tak najbardziej, powiedzmy, widoczna, że jeśli chodzi o skalę popełnionych zbrodni. To na przykład jest 4. Dywizja Pancerna, Pułk Leibstandarte, Dywizja Panzer Division Kempf na przykład, która tutaj też się pojawiła w Podlasiu, 31. Dywizja Wehrmachtu. One są jakby tutaj kluczem jest często to, że to, te dywizje, które od samego początku miały jakby takie trudne wejście do Polski, bo na przykład jak 4. Pancerna pod Mokrą, albo Pułk Leibstandarte w rejonie Bolesławca, to one powiedzmy sobie później jakby wytują te straty i jakby dużo tych takich zdarzeń ma charakter taki typowo odwetowy. Za śmierć na przykład kolegi, czy dowódcy kompanii z tych pierwszych dniach walk.
Także wszystko zależy, jak odpowiednio przygotowana jest kadra dowódcza i jak traktowane są tego rodzaju zjawiska, czy są zwalczane, czy się zezwala na i toleruje na rozstrzeliwanie jeńców, to później wszystko w historii wychodzi. A te wydarzenia badał i dzisiaj nam o nich opowiadał nasz gość Tomasz Sudoł z Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Kłaniam się, Lech Pilarski, do usłyszenia.